Witam was, drodzy bracia i siostry. Kiedy było na początku II wojny światowej, to brat Konderla miał takie proroctwo, w którym była takie zdanie, że ta pogroma, która zawisnęła, czy która żynie się przez Europę, nie będzie mieć długiego trwania. Nie wiem, co sobie wyobrażali wtedy to ludzie, co to znaczyło to długie trwanie. Czy myśleli na miesiące, czy myśleli na dnie, czy na lata, ale to niedługie trwanie trwało 6 lat. My teraz mamy ograniczenie na miesiąc, może na 2 i wydaje nam się to strasznie długie. Ale może to być i taki okres, w którym nie będziemy tylko tracić, ale możemy coś zyskać. Słuchałem też w tych dniach jednego wierzącego lekarza, który przypominał, że Pan Bóg, kiedy stworzył człowieka, kiedy stworzył ten świat i Adama z Ewą, to dał im takie posłanie na tym świecie, które bardzo dobrze znamy. Rozradzajcie, rozmnażajcie, napełniajcie ziemię, czyńcie ją sobie poddaną. I ten lekarz powiedział, tą pierwszą część wszyscy dobrze znamy, wszyscy bardzo praktykujemy, rozradzamy się, rozmnażamy się, napełniamy ziemię, ale często całe narody zapominają, że mamy ją czynić sobie poddaną. Chcemy korzystać z tej ziemi, ale czynić ją sobie poddaną, co to znaczy? To znaczy, że są tutaj pewni nieprzyjaciele, którzy by chcieli opanować tą ludzkość. A nie tylko to jest diabeł, ale jest tutaj ten bakteriologiczny świat. A były tutaj wielkie pogromy na świecie w różnych stuleciach. Były tutaj wielkie katastrofy, żywelni pogromy. I człowiek musiał opanować tą ziemię, aby nie powtórzyły się te rzeczy. Czy już to były powodzie, czy to były ognie, czy jakieś trzęsienia ziemi, po prostu musieli przechodnocić, w jaki sposób będą budować budynki, aby one wytrzymały i te różne wstrząsy. Nawet teraz musimy sobie poradzić. I ten lekarz mówił, że wtedy, kiedy pojawił się ten SARS albo Ebola, to w przebiegu 2 miesięcy, czy w jednym wypadku 3 tygodni, znaleźli lekarstwo na to, aby zatrzymać dalszą epidemię. Po prostu człowiek dostał ten potencjał od Boga, aby czynił sobie ziemię poddaną. Abyśmy stawiali czołem względem tych nieprzyjaciół, którzy przychodzą na nas, ale my musimy się obronić. I tak samo wierzę, że poradzimy sobie właśnie z tym wirusem i że przeżyjemy. A tak wydaje mi się, że jest dobrze, że właśnie w tym czasie do tego wchodzi ten nasz post, abyśmy mieli większą możliwość, większą okazję modlić się i przychodzić przed Pana. Chciałbym dzisiaj czytać razem z wami pewien biblijny tekst z 2 Kroniki, z Paralipomenon, z 20 rozdziału. Będę czytał od 3 wiersza. 2 Księga Kronik, 20 rozdział. Czytam od 3 wiersza po 9, a później od 13 po 22. Jest to z życia judzkiego króla Jehoszafata. Miałbym zacząć od 1 wiersza. Po tych wydarzeniach ruszyli Moabici, Amonici, a z nimi także niektórzy Maonici na wojnę z Jehoszafatem. Przyszli posłańcy do Jehoszafata z doniesieniem: ruszyła przeciwko tobie wielkie wojsko z tamtej strony morza, z Edomu, i oto są już w Hasen Tamar, to jest w En-Gedi. Wtedy Jehoszafat zląkł się i postanowił zwrócić się do Pana, ogłosił też post w całej Judzie. Zebrali się więc Judejczycy, ażeby zwrócić się do Pana o pomoc. Również ze wszystkich miast judzkich przyszedł, aby szukać Pana. Jehoszafat stanął wobec zgromadzenia Judy i Jeruzalem w świątyni pańskiej przed nowym dziedzińcem i rzekł: Panie Boże, Boże ojców naszych, czy nie Ty jesteś Bogiem w niebiesiech? Ty władasz nad wszystkimi królestwami narodów. W Twoim ręku jest siła i moc i nie ma takiego, kto by Ci mógł sprostać. Czy nie Ty, Boże nasz, wypędziłeś mieszkańców tej ziemi przed swoim ludem izraelskim i dałeś ją potomstwom Abrahama, przyjaciela swego na wieki? Oni zamieszkali w niej i zbudowali w niej świątynię w imieniu Twojemu, powiadając: jeżeli spadnie na nas nieszczęście, miecz, karzący, zaraza czy głód, to staniemy przed tą świątynią i przed Twoim obliczem, gdyż Twoje imię mieszka w tej świątyni i będziemy wołać do Ciebie z głębi naszego ucisku, a Ty wysłuchasz i ocalisz. Od 13 wiersza: podczas tego stali przed Panem wszyscy Judejczycy, nawet ich małe dzieci, ich kobiety i synowie. A wtedy pośród tego zgromadzenia Duch Pański spoczął na Jahazielu, synu Zachariasza, i ten rzekł: posłuchajcie uważnie wszyscy Judejczycy i wy, mieszkający Jeruzalemu, i ty, królu Jehoszafacie. Tak mówi do was Pan. Wy się nie bójcie i nie lękajcie tej licznej tłuszczy, gdyż nie wasza to wojna, ale Boża. Jutro zejdźcie naprzeciw nich, pójdą oni stokiem Sis, a natkniecie się na nich na skraju doliny przed pustynią Jerei. Nie waszą rzeczą będzie tam walczyć. Ustawcie się tylko i stójcie i oglądajcie ratunek Pana, o Judo i Jeruzalemie. Nie bójcie się, nie lękajcie. Jutro wyjdźcie przed nim, a Pan będzie z wami. Wtedy Jehoszafat pochylił głowę twarzą aż do ziemi, a także wszyscy Judejczycy i mieszkańcy Jeruzalemu padli przed Panem, oddając pokłon Panu. Lewici zaś z rodu Kehatytów i z rodu Korachitytów wstali, aby chwalić Pana, Boga Izraelskiego, głosem nader donośnym. Wstawszy wcześnie rano, wyruszyli na pustynię Tekoa. A gdy wyruszyli, Jehoszafat stanął i rzekł: słuchajcie mnie, Judejczycy i mieszkańcy Jeruzalemu, zawierzcie Panu Bogu naszemu, ostańcie się, zawierzcie Jego prorokom i poszczęści się wam. A naradziwszy się z ludem, wyznaczył śpiewaków dla Pana, którzy odzieni w święte szaty mieli kroczyć przed zbrojnymi i śpiewać hymn pochwalny: wysławiajcie Pana, albowiem na wieki trwa łaska Jego. Gdy tylko zaczęli śpiewać radosne pienia pochwalne, Pan nastawił zasadzkę na Amonitów, Moabitów i mieszkańców podgórza Seir, którzy ruszyli na Judę i zostali pobici. Chciałem trochę z tych rzeczy, które tam są napisane, dzisiaj przypomnieć. Przed kilku tygodniami Marek Stebel mówił nam o jego ojcu, który nazywał się Asa, który tak samo był królem, który przez długi okres szukał Pana i był wielkim błogosławieństwem dla narodu judzkiego. Podobnie i ten syn Jehoszafat tak samo był takim człowiekiem, który był wielce nabożnym, który miłował Boga i któremu zależało na tym, żeby nie tylko on, ale cały naród znał Boga. W 17 rozdziale tej drugiej księgi Kroniki od 7 po 9 wiersz czytamy, w jaki sposób on pomagał temu całemu narodu, żeby nie zapomnieli na Boga. Jest tam napisane: w 3 roku swego panowania, czyli dość wcześnie, kiedy zaczął panować, wysłał swoje książęta, wymianował ich, a ci nauczali w Judzie, mieli zaś z sobą księgę zakonu pańskiego. Obchodzili oni wszystkie miasta judzkie i nauczali lud. Wtedy strach przed Panem padł na wszystkie królestwa ziemi sąsiadujących z Judą i nie ośmieliły się wszczynać wojnę z Jehoszafatem. Tutaj widzimy ten princip tego, że opłaci się miłować Boże Słowo, żyć tym Bożym Słowem, dlatego że jako takie błogosławieństwo będzie przychodzić to, że będziemy żyć pod Jego autorytetem. I wielu ludzi sobie nie pozwoli na coś, co by mogli zrobić. Ale oni może z niewytłumaczalnego powodu nie zrobią te rzeczy, dlatego że jesteśmy pod Jego przykryciem, pod Jego autorytetem. Myślę, że to wiele razy się nam tak jakoś wytraca, a nie rozumiemy, dlaczego nie mamy ten autorytet. To, co nie udało się Jozafatowi, było to, że on zaczął w jakimś czasie współpracować z Achabem. Może dlatego, że ich dzieci zakochały się do siebie i ożeniły się razem. I prorok zarzuca Jozafatowi to, że współpracuje z takim bezbożnym Achabem. I wszystkie te zamiary, które zrobili wspólnie, się nie udały. Sromotnie przegrali wspólną wojnę. A przegrali też i wielki wspólny biznes, kiedy budowali całą flotylę łodzi, które się wszystkie utopiły. Nie było tam błogosławieństwa. Może to było dlatego, że z kim przystajesz, takim się stajesz. Nie było w tym tego Bożego pomazania. Ale później czytamy teraz to wydarzenie z 20 rozdziału, które było olbrzymim błogosławieństwem dla nie tylko tego króla, ale dla całego narodu, dlatego że to nastartowało coś w tym narodzie. A znalazłem tutaj cztery takie rzeczy. Ta pierwsza, zaraz na początkuśmy czytali, że kiedy dowiedział się, ile nieprzyjaciół z tego trochę tam rodzinnego narodu, dlatego że Moabici, Amonici to byli potomkowie Lota. To była tam gdzieś na początku jakaś rodzina. Kiedy przyszli przeciwko, się postawili przeciwko Judzie, to on się zląkł. Jest to naturalne. Jest to naturalne, kiedy jak przychodzi jakaś pogroma, jakiś nieprzyjaciel, że ta pierwsza reakcja była, że się przelękniemy. Nie tylko Zbyszek, ale i ja czułem takie dzisiaj, takie już może od wczoraj, takie ściśnięte coś tam w żołądku, co nie dało mi takiej wolności tak swobodnie się nadechnąć. I dziś do południa dużo modliłem się i prosiłem Pana, żeby jakoś przez to się przedostać. I właśnie to same zrobił Jehoszafat, kiedy zwrócił się do Pana. Kiedy zorganizował ten naród, aby stanęli przed Panem. Nie tylko król, nie tylko starsi, nie tylko mężowie, ale przed Panem stali całe rodziny. Stały dzieci, stali młodzieńcy, stały żony. Oni wiedzieli, że tę jedyną pomoc, którą mogą otrzymać, to otrzymują ją od Pana. I ogłosili post. Post, który tak samo dotyczył się wszystkich. Coś, co nam może być w tych dniach, w tych tygodniach bardzo bliskie. Niepewność, szukanie Pana, modlitwa i post. I chciałbym was dzisiaj zachęcić właśnie do tego, abyśmy popatrzyli na tę modlitwę tego narodu judzkiego pod prowadzeniem Jehoszafata. W drugiej osobie liczby pojedynczej. Nie ja, Panie, ja jestem w ogrożeniu. Ja mam przeciwko siebie tyle nieprzyjaciół. Ja jestem ten biedak, który może być pobity. Ja mogę stać się niewolnikiem tych naszych sąsiadów. Ja mogę stracić swoje dzieci, mogę stracić wiele bogactwa, które nas gromadziliśmy po latach. Nie ma tam tej pierwszej osoby, ja. Ale zauważmy, że tam jest stale ta druga osoba, ty. Czy nie ty jesteś Bogiem w niebiesiech? Ty władasz nad wszystkimi królestwami narodów. W twoim imieniu jest siła i moc. Nie ma takiego, kto by ci mógł sprostać. Czy nie ty, Boże nasz, wypędziłeś mieszkańców tej ziemi? Przed twoim obliczem stoimy teraz, gdyż twoje imię mieszka w tej świątyni. I będziemy wołać do Ciebie z głębi naszego ucisku, a Ty wysłuchasz nas i ocalisz. A to była modlitwa, która się niezmiernie Bogu podobała. I on powiedział, słuchajcie, ta bitwa nie będzie wasza. Ta bitwę biorę na siebie ja sam. Wy możecie iść i śpiewać pieśni i patrzeć się, co będę czynił ja. To jest ta sprawna duchowa walka. To jest ten sprawny duchowy postój. Dlatego, że wtedy, kiedy zaczniemy modlić się w tej pierwszej osobie, obniżamy Boga do takiego służebniczka, który kto wie, czy nam w ogóle pomoże. Ale jeżeli odwracamy się od tego własnego strachu i zaczynamy ogłaszać wielkość Boga, Jego wspaniałość, to Bóg przebiera inicjatywę. Obyśmy mogli się tego uczyć. Obyśmy mogli żyć taką modlitwą i w tym czasie, kiedy będziemy mieć ten post, ale nie tylko w tym czasie, ale w każdej sytuacji, kiedy dostajemy się do czegoś, co nagle odbiera nam poczucie bezpieczeństwa, kiedy zlękniemy się, to przychodźmy do Boga i ogłaszajmy Jego wielkość. Bóg przez proroka w tym 15 wierszu mówi, wy się nie boicie i nie lękajcie tej licznej tłuszczy, gdyż nie wasza to wojna, ale Boża. A ta reakcja Jehoszafata, wszyscy wcześnie rano wyruszyli na pustynię, aby tam chwalić Boga i oglądać Boże dzieło. Wcześnie rano. Dawid tak samo czasami budził tę gwiazdę, która rano pierwsza wstaje, jutrzenkę. Jeżeli ją budził, to znaczy, że wstawał jeszcze jak była noc. Wstawał wcześnie. Te wieczorne modlitwy są często modlitwy, które są pełne emocji, ale te ranne modlitwy są często modlitwami prawdy. Bo tych emocji tam wiele nie znajdziecie rano, ale znajdziecie tam tą decyzję. Postanowiłem sobie nastawić mobil czy budzik i choć mi się nie chce wstawać, to ja wstaję, protože chcę mieć społeczność z Bogiem. Protože wiem, że jeszcze nie jestem zatruty wszystkimi tymi dziennymi troskami, rzeczami i tak... Niechajmy się inspirować Dawidem, innymi psalmistami, ale też i tą sytuacją w tym narodzie judzkim, Jehoszafatem, który wcześnie rano wyruszył, aby oglądał. Wzięli sobie odświętne szaty, a przed zbrojnymi szli śpiewacy, którzy chwalili Boga. Śpiewali pochwalne pieśni. Bóg zrobił taki zamęt w tych nieprzyjacielskich wojskach, że jeszcze 3 dni zbierali łupy, naród izraelski, które pozostawili i gdzieś uciekli. A Stary Testament, królowie, daleki świat. Chciałbym, byśmy jeszcze popatrzyli teraz do Dziejów Apostolskich, do 4 rozdziału, od 24 wiersza. Sytuacja, która też przyniosła lęk. Jan z Piotrem uzdrowili chromego, zaczęli się tam zbierać ludzie koło nich, zaczęli opowiadać, zwiastować Jezusa. Nawróciło się tam chyba 2000 ludzi, bo tam jest napisane, że liczba wierzących dopełniła się do 5000. I oczywiście radni zaraz zrobili poradę i zadecydowali i powiedzieli Janowi i Piotrowi, w żadnym wypadku nie śmiecie już nigdy więcej opowiadać o Jezusie. I oni przyszli do tego zboru, czy między tych wierzących i opowiadają, co wszystko się wydarzyło w tych ostatnich godzinach. I decydują, kogo trzeba więcej słuchać, człowieka czy Boga. Ta porada między tymi wierzącymi ludźmi jest zawieszona modlitwą. A ta modlitwa jest bardzo podobna właśnie do tej modlitwy Jehoszafata. 24 wiersz. Ci zaś, gdy to usłyszeli, podnieśli jednomyślnie głos do Boga i rzekli, Panie, Ty, który stworzyłeś niebo i ziemię i morze, wszystko, co w nim jest, któryś powiedział, Ty powiedział przez Ducha Świętego ustami Ojca naszego Dawida, sługi Twego, czemu wzburzyły się narody, a ludy myślały o próżnych rzeczach? Powstali królowie ziemscy i książęta, zebrali się z połem przeciw Panu i przeciw Chrystusowi Jego. Zgromadzili się bowiem istotnie w tym mieście przeciwko świętemu Synowi Twemu Jezusowi, którego namaściłeś, Herod i Poncjusz Piłat, z poganami i plemionami izraelskimi, aby uczynić wszystko, co Twoja ręka i Twój wyrok przedtem ustaliły, żeby się stało. A teraz, Panie, spójrz na pogróżki ich i dozwól sługom Twoim, aby głosili z całą odwagą słowo Twoje, gdy Ty wyciągasz rękę, aby uzdrawiać i aby się działy znaki i cuda przez imię świętego Syna Twego Jezusa. A gdy skończyli tą modlitwę, zatrzęsło się miejsce, na którym byli zebrani. Napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym i głosili z odwagą Słowo Boże. A u tych wszystkich wierzących było jedno serce, jedna dusza i nikt z nich nie nazywał swoim tego, co posiadał, ale wszystko mieli wspólne. Znowu nie wylewają serca przed Bogiem, przed Jezusem. Jesteśmy w zagrożeniu. Co mamy robić? Zakazali nam mówić. Co będziemy robić? Tak sobie uświadomiłem, że może nigdy nie dziękowaliśmy za technikę, która dzisiaj jest. Że nas może być 200, może nas być 2000, a możemy słuchać, a tutaj w sali może być 20 ludzi. Możemy słuchać, możemy mieć przez właśnie te media dzisiaj bardzo bliską łączność. Nie musimy stracić ten kontakt ze sobą. Nasi dziadkowie w czasie II wojny światowej nie śmieli się tutaj schodzić 6 lat, a jednak mieli z sobą kontakt. Było zakazane się spotykać, ale wiedzieli o sobie, a nie mieli mobilów, SMS-ki, internetu, ale byli połączeni duchem. My dziś możemy tak samo nie rezygnować, ale możemy ogłaszać: Ty, Panie, Ty, który stworzyłeś niebo i ziemię, który stworzyłeś człowieka, Ty wiesz, w jakim celu, co może spowodować, ale przed czym możesz nas uchronić w związku z tym koronawirem. W związku z tym, dlaczego przez jakiś czas nie będziemy móc tutaj w pełnej sile spotykać się w tym zgromadzeniu. Ale właśnie ta modlitwa, która będzie wywyższać Boga, będzie otwierać drzwi, abyśmy przeżyli coś z tej bliskości Ducha Świętego. Obyśmy i w tym trudnym czasie, kiedy może być wiele różnych zdań, kiedy będą się musieć może jeszcze zmieniać niektóre decyzje, obyśmy wszyscy mieli jedno serce. Obyśmy byli ostrożni, co mówimy, aby nie pozwolić diabłu szerzyć jakieś nieporozumienia, jakieś napięcia. Jest to czas, kiedy potrzebujemy się zemknąć, kiedy potrzebujemy sobie uświadomić, że jesteśmy na tej jednej łodzi, która zdąża jako jedyna do tego celu. A i gdyż, jak to Jency powiedział, niegdy wrże, a niegdy nam jest z niej szpatnie, bo na tych falach, jak się stale kiwie, chce se nam z niej zwracać, ale stoi za to na tej łodzi pokraczować, dlatego że ona do brzegu dobije. Tyle słów pobudki do dzisiejszego dnia, do tych dalszych dni. Obyśmy nie rezygnowali, ale odwrotnie. Szli do tego duchowego boju przeciwko nieprzyjacielowi, wierząc, że ci naukowcy, lekarze znajdą wakcynę, znajdą coś przeciwko koronawiru, ale nikt za nas nie wybojuje właśnie tego, abyśmy byli tymi Bożymi dziećmi, którzy zwyciężają tego złego nieprzyjaciela. Amen.